Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Laudate pure Dominum, laudate nomen, laudate nomen Domini. W poniedziałek 12 października wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie powrócimy jeszcze do wczorajszej kanonizacji. Nadamy relację z mszy dziękczynnej, której dziś w Watykanie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. O świętym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim będę też rozmawiał z prymasem Polski oraz arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. A nasz program zaczynamy od aktualności synodalnych.
Przed południową kongregacją generalną, odbywającą się podobnie jak poprzednie w obecności papieża, rozpoczął się drugi tydzień obrad Synodu Biskupów dla Afryki. Dalszą dyskusję w auli synodalnej obejmuje też dzisiejszy program popołudniowy. Natomiast to, czym mówiono na ostatniej kongregacji generalnej ubiegłego tygodnia, dowiadujemy się z opublikowanego dziś biuletynu synodalnego. Na sali stale powracały sprawy małżeństwa, rodziny, kobiet, zasobów naturalnych, konfliktów, uchodźców, korupcji.
Biskup z Tanzanii wskazał, że należałoby zrewidować praktykę i katechezę odnośnie do małżeństw mieszanych między chrześcijanami różnych wyznań, gdyż często prowadzą one do napięć i obojętności religijnej. Jeden z biskupów nigeryjskich mówił o praktykowanej w plemieniu, z którego pochodzi, dyskryminacji między tak zwanymi urodzonymi na wolności i niewolnikami. Zabrania się im zawierać między sobą małżeństw. Ta zła tradycja utrzymuje się nawet wśród katolików, choć dzięki wysiłkom duszpasterzy zaczyna się ją przełamywać.
Mówiąc o pojednaniu, biskup z Kenii stwierdził, że bez Ewangelii jest ono niemożliwe. Natura ludzka bez pomocy łaski Bożej skłonna jest bowiem, by się mścić za doznane krzywdy. Wskazywano też na potrzebę szerzenia katolickiej nauki społecznej wśród przedsiębiorców i polityków, którzy w swej działalności publicznej winni konsekwentnie bronić życia i zasad moralnych. Podejmując powszechny w Afryce problem czarów, biskup z Nigerii przypomniał, że siły zła są realne, jak potwierdza Biblia. W każdej diecezji powinien być egzorcysta, by ratować wiernych przed praktykami czarowników.
Po 22 ojcach synodalnych w sobotę zabrało też głos czterech audytorów. Byli to były premier Togo, odpowiedzialna za ruch Focolari w Wybrzeżu Kości Słoniowej, siostra z powstałego w Kamerunie Zgromadzenia Zakonnego i świecki koordynator Krajowej Komisji Justitia et Pax przy kameruńskim episkopacie.
Tysiące pielgrzymów, którzy wczoraj uczestniczyli w kanonizacji świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, dziś przed południem wypełniło apsydę Bazyliki świętego Piotra. Przy ołtarzu katedry odprawiona została msza dziękczynna za kanonizację. Koncelebrze przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, dzisiejszy gospodarz Pałacu Biskupów Krakowskich, w którym biskup Tułacz zakończył ziemskie życie.
Po świętym Stanisławie jawi się jako obrońca uciśnionych i prześladowanych za słuszną sprawę. Dziękując w czasie tej mszy świętej, prośmy Boga za przyczyną świętego Zygmunta Szczęsnego o odwagę i moc świadczenia o Chrystusie we współczesnym świecie.
W homilii kardynał Dziwisz przypomniał najważniejsze etapy życia świętego.
Wielkim wyzwaniem stała się nominacja na arcybiskupa warszawskiego. Było to zadanie trudne z powodu sytuacji, w jakiej znajdowała się ojczyzna, Warszawa, pod zaborami. W trosce o dobro duchowe wiernych otwierał kościoły zamknięte przez zaborcę. Zakładał przytułki dla sierot i troszczył się o wykształcenie księży. Konsekwentnie głosił Słowo Boże z pokorą, przyjmując lekceważenia i posądzenia o to, że jest człowiekiem cara.
Przełomowym wydarzeniem w życiu świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego było powstanie styczniowe.
W czasie powstania styczniowego arcybiskup stanął razem z powstańcami w obronie wiary, kościoła, ale i wolności. Wiedział, że jako pasterz powierzony mu owczarni musi zawsze być ze swoim ludem. Napisał list do cara wzywający do zaprzestania przemocy. Za to spotkał go surowy los. Został pozbawiony stolicy biskupiej i zesłany na długie lata do Jarosławia nad Wołgą.
Arcybiskup Warszawy podzielił los swych wiernych i stał się biskupem tułaczem.
Los prowadził świętego Zygmunta Chrzęsnego po bezkresnych przestrzeniach ówczesnej Europy, pomiędzy Moskwą a Paryżem, by po jego śmierci przyprowadzić go znowu do Rzymu, do stolicy chrześcijaństwa i postawić chwale pośród świętych i błogosławionych Kościoła. Święty Zygmunt jawi się jako człowiek niezwykłej odwagi. Nie załamuje się przeciwnościami. Nie daje się uwieść perspektywą kariery urzędniczej czy politycznej. Nie idzie jak wielu jemu współczesnych za atrakcyjnymi, lecz pustymi ideami. Kiedy patrzymy na życie świętego Zygmunta z perspektywy Bazyliki świętego Piotra, z perspektywy 2000 lat chrześcijaństwa, jakże małe wydaje się życie człowieka nawet tej miary, co nasz święty. A jednak to małe życie poprzez całkowite zjednoczenie z Chrystusem staje się dziś częścią wielkich dziejów zbawienia.
Choć dziś żyjemy już w innych czasach, zauważył metropolita krakowski, przesłanie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego wciąż pozostaje aktualne.
Wprawdzie skończyły się czasy zaborów, wprawdzie Polska uwolniła się od zniewalających ją totalitaryzmów, ale każde pokolenie musi stawiać czoło nowym zagrożeniom oraz zmagać się o prawdziwą wolność ducha. Święty Zygmunt jaśnie jako przykład bezwzględnej uczciwości i zasad w życiu społecznym i politycznym. Nie uległ żadnym naciskom, nie starał się nikomu przypodobać. Miał na celu dobro narodu i Kościoła, dobro wspólne, dobro każdego człowieka. Dlatego mógł wypowiadać niepopularne słowa, które jednak z czasem okazywały się dalekosiężne i słuszne. Jak bardzo potrzeba nam tej jego pasterskiej mądrości w dzisiejszych czasach. Jak bardzo potrzeba nam jego odwagi i przejrzystości.
W mszy dziękczynnej za kanonizację uczestniczył również prymas Polski kardynał Józef Glemb, którego z nowym świętym łączą szczególne więzy.
Od wczoraj również Warszawa ma swojego świętego patrona, świętego arcybiskupa. Jak ksiądz prymas przeżył tą wczorajszą kanonizację?
Ja w ogóle tego świętego przeżywam, bo on jest bardzo bliski. Nie tylko, że był moim poprzednikiem w okresie bardzo trudnym, poprzedzającym jeszcze Kakowskiego, który był w innych warunkach, ale Wyszyńskiego były warunki zbliżone i ja sam zakosztowałem także tej sytuacji psychologicznej w społeczeństwie, jaką przeżywał święty Zygmunt Szczęsny Feliński. No jest to ukazywanie ciągle Ewangelii i miejsca dla Ewangelii w tym rozżarzonym namiętnościami politycznymi, społecznymi świecie, zwłaszcza stolicy. Więc to jest takie duże przeżycie, bo to pokazuje, jak bardzo trzeba być wierny i stać przy zasadach Kościoła, żeby także i prowadzić naród ku rozwojowi i ku pokojowi. Wczorajszy dzień kanonizacji, jeszcze dodatkowa refleksja, że umieszczony jest wśród czterech innych jeszcze bardzo znaczących świętych o innym przekroju. No jest przecież ojciec Damian, który poświęcił się dla trędowatych. To jest przykład znowu takiej ofiarnej miłości, która się zatraca w sobie. Tylko, że dzisiaj my w Polsce obchodzimy dzień błogosławionego ojca Bejzyma, który także poświęcił nam Madagaskarze dla trędowatych. To jest nasz patron i to tak zbliża, że ci święci Damian i ojciec Bejzym są dla tych trędowatych i pokazuje się, że ta miłość heroiczna dla ludzi odrzuconych przez społeczeństwo, bo oni byli izolowani, tak zresztą jak to w Ewangelii jest, że ktoś dla nich jest takim przyjacielem, a przede wszystkim niesie im Chrystusa.
Księże prymasie, święty Zygmunt Szczęsny Feliński to przede wszystkim święty arcybiskup. Stąd moje pytanie do księdza kardynała, jako nestora polskiego episkopatu i też wieloletniego przewodniczącego episkopatu. Czego ten nowy święty może uczyć polskich biskupów?
Przede wszystkim częściowo idziemy tą linią. Myślę o linii Maryjnej. To był bardzo wielki czciciel Matki Najświętszej. A potem ogromne zaufanie do opatrzności Bożej. Przecież on także i pisał o opatrzności Bożej i bardzo często podkreślał także opatrzność Boża, która w Warszawie jest teraz jako moment teologiczny podkreślana, ponieważ buduje się świątynia, zaległe wotum narodowe. I stąd też ten święty jest przykładem, jak on zaufał opatrzności Bożej i jak opatrzność Boża nad nim czuwała. To myślę, że jest taki pierwszy wydźwięk. A potem to jest gorliwość pasterska. On się nie przejmował rozkazami wielkiego księcia, który rządził, który go strofował, że nie jest posłuszny. On robił swoje i także przywoływał do jakiegoś rozsądku tych wszystkich, którzy wykraczali w emocjach poza rozsądek. Więc to jest przykład ciągle dla nas, kiedy teraz czasy inne, ale spory i kłótnie są bardzo namiętne wśród polityków. Nie jest ta okazja, żeby przybliżyć właśnie równowagę i jakieś rozsądne spojrzenie na rzeczywistość ziemską.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
O przesłaniu, jakie zostawił naszej ojczyźnie nowy święty, rozmawialiśmy też z jego aktualnym następcą na stolicy biskupiej w Warszawie, arcybiskupem Kazimierzem Nyczem.
Księże arcybiskupie, jesteśmy świeżo po mszy dziękczynnej za kanonizację świętego Zygmunta Szczęsnego. Każda kanonizacja to też swoista katecheza dla kościoła lokalnego. Co ten nowy święty powinien powiedzieć Kościołowi w Polsce? Czego się możemy od niego nauczyć?
Ja bym nawet to rozszerzył. To znaczy, ponieważ kanonizacja ma wymiar ogólnokościelny, to oczywiście dla Polski przede wszystkim, ale również dla całego Kościoła. I myślę, że trzeba szukać tych wszystkich punktów stycznych, które są między historią życia tego, który jest święty. W przypadku Zygmunta Szczęsnego właśnie to jest wiek XIX, trudny, skomplikowany. Ale równocześnie nie ma tak, żeby pewne sprawy i pewne procesy były obecne tylko w jednym czasie. One są w różnej formie obecne w różnych czasach i to staramy się wydobyć z tej kanonizacji. Po pierwsze, to był człowiek, który miał swoje określone poglądy, także poglądy społeczne i polityczne. Z takimi poglądami przyjechał do Polski z Petersburga. Polska była pod zaborami, ale kiedy przyszło powstanie styczniowe, którego nie był zwolennikiem, to się okazało, że potrafił zostawić te swoje poglądy i stanąć jako biskup dla każdego człowieka, ponad tymi podziałami, być dla wszystkich. I to jest pierwsza rzecz, która na nasze czasy jest niesłychanie ważna. To znaczy, żeby Kościół nie był tym elementem, broń Boże, który dzieli społeczeństwo, dzieli ludzi, czy elementem konfrontacji. Jesteśmy przez Chrystusa posłani do wszystkich, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezkrytyczni wobec świata, do którego idziemy. I to, co miał w sobie święty, kiedy potrafił powiedzieć swoim księżom i sobie najpierw, że musimy być w pewnych momentach zdolni powiedzieć non possumus. To są te słowa świętego Piotra, który powiedział, nie wolno nam słuchać bardziej ludzi niż Boga. I on to powiedział i powiedział, nawet gdyby naciskali na was, żebyście po prostu sprzedali Kościół czy posłuchali jednej strony, nawet gdybym ja był pod tym podpisany, ponieważ mogli mnie przymusić, nie słuchajcie, nie wierzcie.
I to się powtarza. Tu widzimy echo też tego, co później mówił kardynał Wyszyński.
W kolejności trzeba powiedzieć tak. Sapieha, który wyszedł, kardynał krakowski z wojny, bardzo wielki, bo potrafił się przeciwstawić Niemcom i był wielkim charytatywnikiem, czuł, bo go chcieli skompromitować po wojnie, że będzie aresztowany. I też napisał w swoich pismach, dokładnie jak Feliński powiedział księżom. Nawet gdybyście mój podpis widzieli, to ja go w sposób wolny nie złożyłem. A Wyszyński 3 lata później powiedział w 1953, dokładnie 90 lat po Szczęsnym Felińskim, non possumus, władzy komunistycznej, z którą próbował prowadzić dialog. Myślał, że uczciwy, ale kiedy widział, że jest nieuczciwy, powiedział nie i poszedł do więzienia. I teraz jest analogia do naszej współczesności. To znaczy, Kościół musi być otwarty na świat współczesny takim, jakim on jest. I próbować ten świat zmieniać przez chrześcijan, przez ludzi, którzy w tym świecie żyją. Ale muszą być takie sytuacje i są, kiedy Kościół musi na pewne prądy współczesności, które nie są elementami prawdziwej kultury, powiedzieć nie. I to, co papież mówi dzisiaj wobec laicyzacji Europy, obecny papież, czy to, co mówił papież Jan Paweł II, to jest właśnie elementem owego non possumus, które pierwszy powiedział święty Piotr, potem powiedział Zygmunt Szczęsny Feliński, potem powiedział Wyszyński i stale go będziemy musieli mówić wtedy, kiedy coś będzie, że tak powiem, tak szło naprzeciw Ewangelii, że Kościół nie może powiedzieć dalej, to też się nam podoba. Musimy powiedzieć nie, nie możemy.
Święty Zygmunt Szczęsny to przede wszystkim święty arcybiskup. Ksiądz arcybiskup jako jego następca. Czego się uczy od tej postaci?
Muszę się dużo uczyć, dlatego że przede wszystkim ta kanonizacja dla mnie osobiście, i powiem to bez żadnej fałszywej pokory, postawiła przed każdym z nas biskupów, a przede mną w sposób w szczególności nowe zadania, to znaczy próbować choć w paru procentach dorosnąć do tego, co potrafił w ciągu tego półtora roku zrobić święty biskup i do tego, kim on był i jaki był. A to był człowiek tamtej epoki, człowiek niezwykle wykształcony, człowiek mądry, a równocześnie człowiek niezwykle odważny i refleksyjny, święty, modlący się. O tym świadczą chociażby jego pamiętniki i cały czas pełnienia posługi, ale zwłaszcza cały czas potem internowania nad Wołgą, czy potem tego, nazwijmy to wprost, proboszczowania wśród zwykłych, biednych ludzi na Wołyniu czy Podolu, kiedy mianowicie stał się dla tych ludzi normalnym proboszczem, księdzem. No i potem ta śmierć po długim życiu względnie, ale jednak bardzo spracowanym, zmęczonym. Ostatnie miesiące, lata to była ciężka choroba i skończyła się śmiercią w Krakowie.
Swego czasu ksiądz Tischner bardzo wytrwale walczył z katolicyzmem romantycznym, jak on to nazywał, który uważał za główne zagrożenie dla Kościoła w Polsce. Czy ta kanonizacja przyjaciela słowackiego, arcybiskupa nie w pełni spełnionego, nie umacnia tego nurtu katolicyzmu?
Myślę, że jest moim zdaniem dopełnieniem, a nawet może w pewnym sensie przeciwstawieniem. To nie dopiero z perspektywy ex post dziś. Proszę zwrócić uwagę, on przyjaciel Słowackiego, on znający Mickiewicza, czyli czołowych romantyków Krasińskiego, jednak był realistą. To, co mianowicie czynił jako profesor w Petersburgu, przyjechał do Warszawy i potrafił zadbać o rzeczy najważniejsze. Sprowadził z Krakowa rektora seminarium, późniejszego kardynała Dunajewskiego. Zależało mu na wykształceniu księży. Sprowadził profesora, który później też był biskupem z Kielc na Akademię w Petersburgu. A więc to był człowiek realnych działań, nie tylko romantycznych przemyśleń. I myślę, że on w jakimś sensie już wtedy dopełniał tych trzech, którym, czy dla których w jakimś sensie jeszcze nie będąc księdzem, a już był ojcem duchownym, a potem stał się także księdzem, czyli mógłby jakby być kierownikiem duchowym tamtego nurtu. Sądzę, że właśnie dopełniając tamten nurt w sposób zasadniczy i w tym znaczeniu jest aktualny także na nasze czasy.
Dziwnym, być może opatrznościowym zbiegiem okoliczności ta kanonizacja wypadła w dniu papieskim. Czy to jakaś rywalizacja dwóch wielkich Polaków za świata? Czy te postacie może raczej się uzupełniają, harmonizują ze sobą?
Ja myślę, że komplementarność oczywiście przy zachowaniu całej proporcji. No jednak nie wolno nam żadnego polskiego biskupa czy świętego z tej działalności ogólnokościelnej porównywać z papieżem, bo to jednak był człowiek przez 26 lat dla całego Kościoła, przedtem też jako kardynał, ale potem 26 lat jego wysiłku, żeby Kościół przeprowadzić przez tysiąclecie, to myślę, że obym się mylił. To się nie przydarzy żadnemu polskiemu biskupowi. Pewnie w przyszłości żyć w takich czasach i tyle uczynić. I można chyba powiedzieć, że oczywiście nie konkurując, broń Boże, z takimi świętymi biskupami jak Wojciech czy Stanisław, bo to nie o to chodzi, ale jednak papież nasz, jeżeli ufamy niedługo, będzie beatyfikowany i kanonizowany, stanie się niewątpliwie pierwszym spośród świętych biskupów, wyznawców, na pewno będzie świętym drugiego tysiąclecia Kościoła.
Mówił arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.